Pawełku!
Siódma 15.
Dobra.
I teraz siku, mycie i picie. Dobrze się wyspałeś dzisiaj w nocy?
Tak. No już się przyzwyczaiłem do rannego wstawania.
No ale rano ci się bardzo wstać nie chciało.
To dlatego, że troszkę później poszłem spać.
A widzisz, zawsze trzeba iść przed 10:00, a ty chciałeś iść po 10:00. No ale mam nadzieję, że nie będziesz spał na lekcji.
Nie.
No to dobrze. Żeby tam wszystko było grzecznie.
Dobrze.
Pamiętaj w szkole, żeby było grzecznie.
Dobrze.
Dobrze?
Mhm.
No to fajno. No to teraz już goń do szkoły. Sprawa wyszła w czerwcu. Ja najpierw to tak mnie tknęło. Pojechaliśmy do Szczebrzeszyna, do księgarni. Chciała kupić książki dzieciom na nagrody. Żona była nauczycielką. Poszła do księgarni, a ja tak naprzeciwko księgarni i ja w lusterku widziałem drzwi tej księgarni. I tak siedzę i tak się patrzę. No widzę drzwi, tam ludzie wchodzą, wychodzą. Patrzę na raz, żona wyleciała i poleciała tam gdzieś z tyłu na zaplecze za księgarni. Co się stało? Ale zaraz wróciła tam za jakieś minutę, dwie, ja wyszedłem. Co się stało? Nic! Tak mi niedobrze, tak tutaj zwróciło ze mnie. A mnie tak, wie pani, tknęło coś. Coś mnie tknęło. Zacząłem liczyć, ile to ona ma lat, ile ja mam lat. No i to potem wyszło, że tak. Nikt się nie spodziewał w tym wieku. Ja 51, ona 43. Ona miała kłopoty z jelitem grubym. I tu takiego gastrologa my znaleźli z Lublina. Przyjeżdżał tutaj do Nielisza na plebanie. Przyjmował swoich rodaków, bo on był rodak z Nielisza. I przypadkowo zlecił wszystkie badania, takie kompleksowe. I robiła raz, drugi raz, trzeci raz, bo to wychodziło bardzo źle. I tak to wyszło, że jest właśnie chora na tą wątrobę. Nam dziecko zmarło, już by w tej chwili miało 17 lat. Dlaczego zmarło? To była dziewczynka. Żona miała toksoplazmozę. To jest choroba od zwierzęca. I w ten czas właśnie, jak ta dziewczynka zmarła, to już było wiadomo. To już było leczenie w Lublinie, w szpitalu na Jaczewskiego przez profesora Sikorskiego. No ale w ten czas, jak to dawniej było, prawdopodobnie, że nie było takich lekarstw jak potem. I to dziecko nam zmarło i po prostu my się pogodzili być bezdzietnym małżeństwem. Ja pogodziłem się, żona nie bardzo. I wyszła sprawa Pawła. No i zaraz do Lublina, właśnie do profesora Sikorskiego. Po tylu latach pani sobie wyobrazi, że profesor Sikorski, on pamięta. I mówi, zrobimy wszystko. Wszystko, aby, mówi, było dobrze. I mówi, moim honorem zawodowym, tak jak jakoś to tak to powiedział, żeby to doprowadzić do końca, żebyście mieli dziecko. Paweł urodził się w 8 miesiącach. Tak mi się wydawało, takie to malutkie. 2,15 ważył, jak się urodził. Tam taka pielęgniarka Kasia mnie wzięła pod rękę. Zaprowadziła mnie tam przed tą salę operacyjną. Wyjaśniła, jak to będzie wszystko. I mówi, tędy będą zaraz nieśli dziecko. No i potem pokazali mi tam takiego małego kawałeczek. Coś zobaczyłem, bo to półmrok nasz na tym. Na drugi dzień dopiero żem zobaczył go w inkubatorze. A żona widziała go za tydzień. Co dwa tygodnie w domu jak był, ja nie wziąłem, ja się bałem wziąć na ręce. Ja się bałem, bo to było za małe dla mnie, dla chłopa. To przecież moje ręce takie niezgrabne były. Paweł, tutaj. A tamte torby wziąłeś?
Wtedy wszystkie tam zostawiałem w szkole.
No i jak tam było w szkole?
Dobrze.
Dobrze? A na WF-ie jak?
Jeszcze lepiej. Nasza drużyna wygrała. 4-1.
O kurde, to był mecz. A pączek zjedzony cały? Czy dla budrysa trochę zostawiłeś?
Zostawiłem dla pieska.
Zostawiłeś jednak. No i napoiku trochę wypite, ale mało.
To wiesz? Nikt nie jedzie.
Ale nie wolno. Przechodzić samemu.
Kuby!
No, teraz ja cię zaprowadzę. Uważaj.
I tam też.
I tam jest.
I tam jest.
Potem ta z tą wątrobą coraz się gorzej robiło. I jeździliśmy do Lublina, do przychodni, do... Już Pawełek, Pawłowi minęło rok. To nie, ona nie leżała, tylko już jak miał 2 lata, już jak chodził, to musiała poleżeć 5 tygodni na gastrologii. Potem za 2 miesiące znowu następne. Musi ze 3 tygodnie. I w ten czas, jak ja ją wypisywałem tam za którymś razem i profesor Słomka powiedziała mi tak, żony nie było. Państwo musicie liczyć się z przeszczepem wątroby. A mnie krew pani poszła w ten czas z głowy. Wydawało mi się, że wszystka krew moja to w nogach siedzi. Ścierpłem. Usiadłem na ławce, nie wiedziałem, co powiedzieć. I to, co ona mi powiedziała, ja dusiłem to w sobie jakiś czas. Ja po prostu nie dopuszczałem takiej myśli. Ale potem powiedziałem żonie, mówię, Marysiu, tak profesor powiedziała. No i nie, ona przyjęła to spokojnie. Przyjęła to spokojnie. Ja gorzej, żem się denerwował niż ona. A ją, wie pani, nie bolała. Nie bolało nic. Wątroba, tutaj nic ją nie bolało, tylko były swędzoty. Ona cały, no taka była zdrapana, wszędzie się drapała, gdzie mogła dostać. To było obdrapane, to ciało. Takie były tego objawy. To, no męczyła się, bardzo się męczyła. I dlatego uparła się na ten przeszczep. Ja nie miałem chęci. Ja nie miałem chęci, żeby ona jechała na ten przeszczep. Ale w Lublinie, tam na gastrologii, dawali jej 2 lata żywota. I pojechała do Szczecina gdzieś w połowie listopada. My z Pawełkiem, my jeździli do niej tam w odwiedziny do szpitala, do Szczecina. Paweł nie miał w ten czas jeszcze 4 lat. Tam miała ona kuzynkę w Szczecinie. I tam myśmy się zatrzymali. A potem 9 lutego wieczór, tak późno w wieczór zadzwoniła. Ja tak wstałem do telefonu, tak szybko, co się dzieje. Jutro będzie przeszczep. No i wie pani, to już krew mi poszła, jak to się mówi, drugi raz. 9 godzin trwał przeszczep. I owszem, wątroba podjęła funkcję, ale jelita stanęły. Rzuciło się chyba martwica, no nie wiem, bo przecież człowiek nie jest medykiem. I tam położyli drugi raz na stół, 5 godzin jeszcze tam babrali się, ale powycinali, poodcinali, ale już po 5 godzinach, pierw 9 godzin, Potem za parę dni 5 godzin narkozy wystarczyło. Już nie odzyskała przytomności. Ja zajechałem w poniedziałek i zaprowadzili, no to cóż, respirator oddychał, monitorów na ścianie naczepiane, wszystko na swoją nutę, bębni, brzęczy. Dwie pielęgniarki chodzi w koło, a tu zimna była. Ale widzi pani, jak dotknąłem ją gdzieś, w któreś miejsce, to ta aparatura, to wszystko tak było pod nie... Wyczuwała, ale bez świadomości. I nie odzyskała przytomności. Ja przesiedziałem cały dzień tam przy niej. No potem już godzina 7 wieczór zostawiłem numer telefonu komórkowego, co miałem z sobą. I pojechałem na kwaterę, tam gdzie mieszkałem, tam do tej rodziny. I rano, zaraz wstałem, ogoliłem się, umyłem. Taką się kręcę po domu. I Agnieszka wstała i mówi, dlaczego ty nie jedziesz? Ja mówię, było za 15 minut jeszcze, a to do autobusu wyjść było to tam 2 minuty. No przecież mówi, ja mówię, jest 7:20. Co ty mówisz, to jest 8:15 już. No ja się zerwałem, znaczy na nogi, szybko buty, kurtkę na plecy, czapkę i po schodach gonię, oni mieszkają na 4. piętrze, mieszkali. I tak o za róg bloku już widzę przystanek, dzwoni telefon. Poznałem, włączyłem, poznałem zaraz po głosie, głos doktora Kostyrki. Mówi, bardzo mi przykro, żona zmarła 6:40. I w tym pani czasie mi zegarek stanął. To jest ten zegarek.
Przyważnie chciała tego dziecka. Było jej marzenie, ona chciała tego dziecka. No a że tak się zrobiło, dziecko jest, a jej nie ma. Tak, takie to nasze życie.
No tam najbardziej to chyba rodzina pomagała, a sąsiedzi to tak już później, jak już ta żona zmarła, nie? To wtedy tak.
To chyba składali się na przywiezienie jej, jak to było, cała wieś.
No to była zbiórka pieniężna po prostu, żeby wspomóc go, nie? No bo wiadomo, ona zmarła w Szczecinie, to było w miarę kosztowny ten przywóz. Raz, że to było takie tragiczne, ciężkie do przeżycia. Strażacy chodzili, zbierali pieniądze po prostu.
Kto ile, co łaska dał?
Przede wszystkim troska była ludzi o to małe dziecko, które zostało po zmarłej. Nie? No, nikt nie liczył, że on sobie aż w taki sposób poradzi. Nie? No, to nie innemu się zdawało, że może będzie mu trudno wychować, no, podołać. No, praktycznie on chyba 4-latka wtedy miał, jak zmarła pani Maria. I to naprawdę był ciężar.
On już teraz nie gospodarzy, tylko się zajmuje swoim synkiem.
Te szkolne kotlety są pycha.
Taka takich nie umie robić.
Oni smażą na czymś innym. Dodają mniej tego, bardziej tego i mają inny skład. Ale tacy też dobre. Tacy kotlety są na drugim miejscu. Na trzecim kluski z serem, tacy na czwartym w szkole.
Ta myśl cały czas. Jak ja sobie poradzę z takim małym dzieckiem? Wiesz, on miał 4 lata i miesiąc. Jak ja sobie poradzę? I ja miałem tutaj gospodarkę. Robiłem wszystko w oborze, robiłem wszystko na polu. Ja miałem dom wysprzątany, ja miałem miskę podsadzoną pod nos, jedzenie. A tu się trzeba było w moim wieku, w wieku 54-5 lat, trzeba było się uczyć gotować, prasować. Prasowanie. Człowiek już nie dowidzi tak, jak powinien. Z prasowaniem mam kłopoty. Potłukłem jedno, było ze 3 żelazków w domu. Wszystkie mi na nic były. Doradziły mi tutaj kobiety, ty se kup takie żelazko na parę, kup sobie deskę do prasowania. Wszystko kupiłem. Deskę, żelazko, no i to trochę idzie, ale też nie doprasuję wszystkiego. No, to jest problem. To nie chłopska robota. Pani, jak ja tu firanki te czepiałem, ile tu się pierunów posypało. Przyczepiłem, no dobrze, wszystko w porządku. Potem jedne dało sztory, jeden w lewo, drugi w prawo. Złażę, przyglądam się. No źle, jasna cholera. To nie jest chłopska robota, no ale musowo zrobić. Z gotowaniem, różnie to się, że ja tam nie gotowałem. Ale tam, ta mi to podpowiedziała, ta mi to, ta to tak se zrób, a to tak se zrób. Przecież tu są kobity, które potrafią to robić. Ale tam, no, Paweł kiedyś w szkole miały na obiadek kluski z serem. Mówi do mnie, tata, te szkolne lepsze kluski niż twoje. No ale moje wiem dlaczego, bo moje są, mają skwarki. A on nie lubi skwarków, to dlatego szkolne były lepsze. Paweł, nie kręć. Bo widzi pani, jak dla mnie samego, to ja bym tam jakoś sobie... Tego. A tu już jest dziecko, no i teraz widzi pani, do szkoły. Trzeba przygotować, trzeba uprasować, trzeba wyprać. Ja jak zaprowadziłem go do szkoły pierwszej, zaraz z nauczycielkami odbyłem konferencję. Zebrałem ich tam, które już tak ze dwa dni to szła szkoła. Wiedziałem, które ich tam uczą i mówię tak. Jeżeli coś będzie nie tak, proszę się mnie nie wstydzić. Ja się będę cieszył, jeżeli wy mi zwrócicie na coś uwagę, ja się będę cieszył. Ja się nie muszę na tym znać. Ja się nie znam na tym. No teraz już kupię ubranie na niego. Ale na początku ja nie wiedziałem, co kupić. Ja patrzyłem, czy dzieci jak są pod kościołem, patrzyłem, jakie dzieci mają ubrania. Ja dopiero w ten czas zacząłem się interesować, jak kto jest ubrany, bo ja nie wiedziałem. Dla mnie to było, to była koszula, tam to była koszula. A czy kolor, czy tam kolor pasuje kolorystycznie, czy nie pasuje, to dla mnie to było nieistotne.
Ojciec Pawła, to jest tak, że on jest codziennie z rana, codziennie po południu. Bardzo często przychodzi porozmawiać ze mną, co się wydarzyło, co słychać, jak Paweł się zachowuje, w czym można by Pawłowi pomóc. Także po prostu widać to zainteresowanie, gdzie pozostali rodzice może nie aż tak często rozmawiają i pytają. Szczególnie rodzice nie zwracają aż tak uwagi na postępy w nauce. Wszystko, co się w klasie dzieje, dzieci coś tam złego zrobią, zawsze jest powiedziane, że chłopcy, oprócz Pawełka, który jest naprawdę grzeczny i taki myślący chłopiec. To, że ta sytuacja rodzinna, to jakby jest mi znana od dawna, ponieważ też tutaj mieszkam. A jak się mieszka w tak małym środowisku, to wszystko się wie, więc to, że Pawełek został bez mamy, to już od dawna o tym wiedziałem. To, że przyszedł do mojej klasy, to było oczywiste dla mnie, wiadome. No, jedyne, co musiałam zmienić, bo przeważnie jak się rozmawia z dziećmi, to się mówi mama pomoże, mama. Więc ja musiałam pilnować się mocno, żeby mówić, że rodzice. Kiedy zbliżał się dzień mamy, postanowiliśmy, ale to było wspólnie z klasą postanowienie, że nie będzie tego dnia mamy, żeby Pawełkowi nie było przykro. To jakby była rozmowa z wszystkimi dziećmi i dojście wspólne do takiego wniosku. Nie było to narzucone z mojej strony, że nie będzie tego dnia. Chciałam, żeby dzieci też zauważyły, że Paweł nie będzie miał komu powiedzieć wierszyka na przykład i wręczyć prezentu. Także dlatego się nie odbył i tato był bardzo zadowolony, bo tata mocno to przeżywa. Tak pomyślałam, że będzie to korzystne, żeby jednak tego dnia nie było.
No chyba zastępuje się mamę i tatę, bo teraz nie, ale wróćmy temu 2 lata, 3 lata. To tak zawsze w wieczór Paweł siadał u mnie na kolanach i z tej strony całował mamę, a z tej tatę. I to było tak na przykład. My z Pawełkiem przecież od tamtej pory obaj zawsze na łóżku śpimy. Tak z miesiąc po śmierci mamy kupiłem mu wideo. I miał też gdzieś pożyczoną kasetę od kogoś, krecik tym... O tym kreciku, no to przecież i dorosły się popatrzy na tego krecika. I tam był taki filmik, krecik ogrodnikiem. I tam taka ładna piosenka, jak te krecik, te kwiatki podlał, taka ładna piosenka. Sama i dorosłemu w ucho wpada. I Pawełek nieraz w nocy tak się śmiał. Coś tak się Pawełku śmiał, a no bo mama mi śpiewała piosenkę o kreciku. I zawsze, bo my spaliśmy w tym pokoju, to zawsze od ściany było miejsce dla mamy. Tak przez pół roku, może więcej zawsze. Mama przychodzi do niego, on się śmiał w nocy, cieszył się, że mu mama śpiewa. I pamiętał, jeszcze jak 6 lat miał, pamiętał twarz mamy, w tej chwili nie pamięta.
Tato troszkę się coś pomyliło, mówił, że w szczegółach, że ja nie pamiętam nic z tamtej podróży. Pamiętam, jak byliśmy trochę w szpitalu. To pamiętam. To jedyna rzecz, co pamiętam o mamie. Ostatnia. Nawet wygląd już nie pamiętam. W tym miał rację. Po jakimś 2 latach roku żałoba ustała i przestałem się już tak smucić. Z powodu śmierci mamy. Już trochę czasu minęło, musiałam się przyzwyczaić. Choć powiem, co było najgorsze w całej śmierci. Dla taty. Na początku przez bardzo długi czas był smutny. Stracił zainteresowanie wszystkim wesołym, co go ucieszyło kiedyś. Bardzo się zmienił. Wymontował radio, stracił zainteresowanie muzyką, wszystko prawie wesołe przestał lubić. Smutne to było, ale już się przyzwyczaiłem, że jest takim smutasem. Czasem chcę, żeby się uśmiechnął, lecz nie udaje się.
Trochę martwisz się o tatę?
Tak, taki smutny, że normalnie nie wiem, jak go pocieszyć.
Ale próbujesz.
Próbuję. Ostatnio już nie. Odkąd mi taką jedną rzecz powiedział, że odechciało mi się. Powiedział, że to nic nie da. I to prawda.
Może po prostu tęskni za nią.
Tak, ja to wiem.
A masz przyjaciół?
O, dużo zaryzykowałem dla bycia najgrzeczniejszy w klasie. Ryzyko. Najlepszy sposób i najmniejsze ryzyko, że się coś niegrzecznego zrobi, to normalnie nie ruszać się z ławki. Siedzę w ławce całe przerwy. Nie jestem zbyt wesoły. Wiecznie siedzę i siedzę w tej ławce. Nie jest zbyt dobrze. Ale już się przyzwyczaiłem. Jeszcze jakieś plusy. Zdobyłam nagrody za bycie grzecznym.
Spróbuj. 5 razy spróbuję i raz się uda, wracamy.
Dobrze. Nie ten celownik.
Właśnie,
nie ten celownik.
Zawsze za nisko.
Ja też nie mam butów, jestem w ciapach, nie mogę ci pomóc.
Przepraszam.
No on przekopnie przez garaż cały. Wczoraj mu 11 razy wyszło, na 15 kopów, a dzisiaj ani jeden. Jak za bardzo się stara. Pani szyba nawet poszła tam w garażu. A teraz traktorem zastawiłem. Bo szyba poszła.
Od tej piłki?
Tak. Musiało będzie na zimę do szpitala. Dociąć.
Tylko jedną zbiłem. Jedną zbił wiatr.
O! Udało się! Jo! Goń! Wreszcie się udało raz. No chodź Paweł, zobaczymy świnki w oborze.
No dobra, ostatni.
No ostatni.
Nie udało się, za daleko.
A jakichś kolegów ma?
Nie ma, nie ma. Widzi pani, nie ma kolegów. Do kolegów to ja go wożę. Po prostu trzeba jechać. I oni tutaj... O! Widzisz, teraz nabrałeś praktyki.
O! Celownik się poprawił.
No dobra, będzie, już będzie tej gry. O, pod tym, pod rozrzutnik poszło. To właśnie trzyma. Trzyma, jak to się mówi, przy życiu i do przodu. Bo ja jakbym był sam, po jej śmierci, ja wiem, co ja... Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ja to mówię takie proste, zwykłe zdanie, ja bym zdurniał. Jakbym był sam. Bym zdurniał. To jest moje dziecko. I jak ja go zawiozłem do Deszkowic, tam do tego Jasia i tam przebył 2 dni, to ja tu 3 razy dzwoniłem na dzień, jak tam Pawełek. I oni tu już dzwonili. I miał jeszcze 1 dzień, ale bez taty nie mógł. A ja miałem w tym czasie jechać do lasu. I ja go tam właśnie zawiozłem. I tam jest rówieśnik, to się troszkę pobawią. I to ja nie mogłem, i on beze mnie. Myśmy teraz tak żyte jak 2 konie. Ja cały czas, jak tu myślałem, jak on tam, co on tam, czy tam nic się nie stało. Widzi pani, po tych przeżyciach, które ja przeszedłem, ja mam takiego boja, żeby nic się nie stało.
Taki lęk.
Tak. Kiedyś tego nie było, teraz to jest. No nie wiem, nie wiem. Tak. No staram się, ale to nie wychodzi. Ja mam 59 lat, minęło już. Już w przyszłym roku w lipcu będzie 60. Myślę cały czas. Cały czas. Człowiek myśli o tym, jak to będzie, żeby go podchować. Aby dożyć ojcowiego wieku. Ojciec zmarł, miał 77. To mówię, Paweł będzie 26 miał. No, jest wyliczone. To jest wyliczone. Także. Jeśli się będzie uczył, to już będzie po studiach. Tam już w ten czas bez taty się obędzie. I też nie chciałbym być dla niego ciężarem, jakby był młody. Jeszcze. A różnie to może być.